Literacka kawka dla niedorosłych.
Georgina Gryboś, audycja Literacka kawka dla niedorosłych w Radiu Kraków Kultura, a ze mną dziś szczególna gościni Magda Brudnicka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witaj.
Mówię szczególna, dlatego że z Magdą rozmawiamy po raz pierwszy i też chciałam, żeby to Państwo usłyszeli. Natomiast w jakiś sposób mogę powiedzieć, że się znamy i tutaj wkracza XXI wiek cały na biało, czyli przestrzeń bookstagramowa, przestrzeń książkowa, którą tworzą twórcy i twórczynie, no sprawia, że się kojarzymy, że podglądamy to, co robimy i ja tak podglądam Magdę, licząc, że Magda podgląda czasem mnie. Więc tytułem wstępu, proszę Państwa, Magda prowadzi absolutnie świetny bookstagram, głównie, ale też blog i fanpage'a na Facebooku, który nazwała Mama Basi Czyta. Zaraz tę nazwę rozwikłamy, ale myślę, że już wszyscy mogą się domyślić, który naprawdę ma już ogromną, zbudowaną grupę obserwatorów i obserwatorek, którzy po prostu cenią wybory Magdy związane z literaturą dziecięcą. Magda pisze o sobie, że po prostu kocha książki dla dzieci i przez całe życie idzie z naręczem tych najpiękniejszych, najmądrzejszych, jakie wydają polscy wydawcy literatury dziecięcej. Pisze o nich, czyta, czasem dźwiga, co myślę, że jest niestety pewnym wysiłkiem fizycznym wszystkich czytaczy i czytaczek. No a przy okazji ma też kudłatego kajtka, z wykształcenia jest pedagogzką, uczestniczką warsztatów literackich. No i przyszłą, ja w ogóle nie mówię o wykreślaniu, przyszłą autorką książki. To są, proszę Państwa, cytaty z bloga Magdy, więc mam nadzieję, że tutaj nie weszłam na żadną minę. Magda, możesz mnie teraz poprawiać.
Tak, tak. Dziękuję Ci ślicznie za ten wstęp. Faktycznie, taki mam wstęp na swoim blogu i to marzenie o napisaniu książki cały czas we mnie jest. Gdy właśnie słyszę to z ust kogoś innego, to faktycznie jeszcze bardziej mnie to mobilizuje do tego, żeby w końcu się za to wziąć, bo pomysły są, natomiast trochę czasu brak i chyba takiego jakiegoś powera czasem niestety, no ale to już sobie sama muszę przepracować w takim razie.
Niektórzy twierdzą, że po prostu trzeba zacząć, więc może tak, żeby się przestało kisić w głowie, a zaczęło się materializować, chociaż to jest tak, jak ktoś zupełnie nieświadomy tego, w jaki sposób pisze się książkę, przekazuje to dalej, więc niestety nie mogę się podpisać pod tą złotą radą i nie wiem, na ile się sprawdza.
No tak, ale w wielu różnych sytuacjach faktycznie ta rada, żeby po prostu zacząć, jest skuteczna, więc myślę, że również i w tym wypadku tak może być. No zobaczymy, jak będzie u mnie. Ale rzeczywiście zacząć najtrudniej.
Ja będę trzymać kciuki, teraz mam nadzieję, że jeszcze słuchaczki i słuchacze. Natomiast powiedz mi proszę, jak się zaczęła ta przygoda? Bo ty nie jesteś długo na Instagramie, chyba że mnie tutaj mylą jakieś moje obserwacje. Natomiast no nie są to dziesięciolecia, kiedy cię obserwowaliśmy. Więc skąd ten pomysł, żeby po prostu przenieść to, co najprawdopodobniej właśnie latami pracowało w twojej głowie, być może pomagało w pracy czy w byciu mamą i to, po co sięgałaś, żeby zmaterializować właśnie w tej formie instagramowej czy w ogóle internetowej?
Tak, masz rację, to nie jest jakiś długi okres czasu rzeczywiście, natomiast ze mną książki były tak naprawdę od zawsze, bo i w dzieciństwie, to za sprawą głównie mamy, taty, te książki po prostu w domu były, więc się nimi otaczałam. Natomiast w momencie, gdy urodziłam córkę, to rzeczywiście one do mnie wróciły ze zdwojoną siłą, zwłaszcza właśnie ta literatura dziecięca. No bo wiadomo, przez jakiś czas mamy z nią do czynienia, później wchodzimy w świat tych książek dla dorosłych. Natomiast ponowne zderzenie z książkami dziecięcymi było dla mnie bardzo odkrywcze, ponieważ jest tak duża przepaść między tym właśnie, z czym ja się stykałam te 30 lat temu, a z tym, co mogę teraz oglądać, czego mogę doświadczać. No, że rzeczywiście to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Ja przez długi czas pracowałam po prostu na etacie, zupełnie czymś innym się zajmując, natomiast właśnie te książki z tyłu głowy zawsze były, a od momentu właśnie, gdy urodziła się moja córka i gdy te książki po prostu do mnie sama je chyba gdzieś odszukiwałam, albo one do mnie po prostu przychodziły. Mm-hmm. Też się po prostu nimi dzieliłam ze znajomymi mamami, w rodzinie, z przyjaciółkami. Gdzieś zawsze miałam w sobie taki pęd do tego, żeby tymi książkami się dzielić. No i faktycznie moment pandemii to był taki czas, w którym chyba wielu z nas podjęło jakieś różne decyzje o zmianach i również ja. I to był taki przełomowy czas w moim życiu i rzeczywiście no, postanowiłam rozstać się z ówczesną firmą i spróbować mówić, pisać o książkach. Założyłam sobie najpierw bloga samego, mhm. myśląc naiwnie, że założenie bloga w internecie spowoduje, że te treści moje trafią do wielu odbiorców, do wielu odbiorczyń. Okazało się, że to nie jest takie proste i właśnie za namową szwagierki ostatecznie założyłam profil na Instagramie, chociaż się długo wzbierałam i okazało się, że tu jest po prostu tak dużo pasjonatów, pasjonatek książek, że naprawdę przez pierwsze dni, tygodnie aż byłam tym przytłoczona, ale to jest rzeczywiście cudowne miejsce do tego, żeby no trochę, ale jednak być w tej swojej takiej bańce książkowej, no bo ludzie, którzy obserwują moje konto, z którymi mam styczność, no to są to ludzie, którzy też szukają treści o książkach, czytają. Tak. A bardzo bym chciała też docierać do tych, których czasem trzeba przekonać do tego, bo to czuję, że też jest dosyć no bardzo, bardzo istotne.
Tak, no ty w zasadzie dotknęłaś clue i dołączyłaś jako kolejna do tej dyskusji o tym, że fantastycznie tworzyć społeczność, która po prostu też ma swoje już wyrobione gusta, ewentualnie czasem potrzebuje kogoś, kto będzie pewnym filtrem w rynku, który jest jednak bardzo pokaźny. Natomiast wciąż największym wyzwaniem, i chyba zawsze to było największym wyzwaniem dla ludzi, którzy literaturą czy edukacją literacką, może tak to nazwijmy, się zajmowali, czyli dotarcie do tych, którzy po prostu książkę traktują jako coś obcego, która nie funkcjonuje w ich świecie i przestrzeni, po którą nawet w ogóle nie sięgają, a nie tylko w sytuacjach okolicznościowych, no bo często się mówi, że najbezpieczniej kupić książkę na prezent i oczywiście fantastycznie, że taka myśl funkcjonuje, natomiast niestety nie przekłada się to na to realne wsparcie i opowiadanie i docieranie z literaturą do tych, którzy no właśnie potrzebują jej czy nie.
Ja uważam, że tak naprawdę każdy z nas potrzebuje tych książek, natomiast możemy nawet sobie z tego nie zdawać do końca sprawy. Ja pamiętam sytuację z końca czerwca tego roku, mamy koniec roku szkolnego, znajoma tutaj z Pruszkowa, z mojego miasta, pyta mnie o książkę, którą poleciłabym na zakończenie roku, ponieważ ona się tym zajmuje w Radzie Rodziców, potrzebuje podpowiedzieć jakiś tytuł. Zaproponowałam jej książkę, o której właśnie dzisiaj chcę też powiedzieć, Próbowanie. To jest taka książka trochę artystyczna, metaforyczna, ale główne jej założenie jest takie, aby pokazać dzieciom, że te błędy, porażki przybliżają do celu, także próbujmy i się nie poddawajmy dalej. Naprawdę piękne przesłanie ma ta książka. Natomiast ona przejrzała tę książkę i stwierdziła, że to nie jest coś, co przyjmie reszta rodziców, że ta książka jest, nie wiem, zbyt metaforyczna, zbyt poetycka, że to nie są jakieś zwyczajne, przyziemne przygody. To też jest super, tak? Nie mam nic do jakichś przyziemnych przygód, bo to, kurczę, jest codzienność. Oczywiście czytajmy o tym. Natomiast pokazanie też czasem może czegoś innego, czegoś, co może jednak jakąś część dzieci zainteresuje, myślę, że jest bardzo fajną sprawą. A gdy po prostu trafimy na taką blokadę, czasami nawet w postaci właśnie jednej osoby, no to możemy nawet nie mieć świadomości tego, że faktycznie jakiegoś tytułu potrzebujemy, że on by rezonował z nami w danej sytuacji. No, a jeżeli będziemy szli tylko utartym schematem i podrzucali dzieciom książki, które się sprawdzają, bo wiemy, że dzieci lubią, nie wiem, czytać załóżmy o przyjaźni, o relacjach, o szkole, okej, ale czasem też warto pokazać coś innego, więc żeby pokazać, że coś potrzebujemy, to też musimy trochę tę potrzebę czasem wzniecić i odszukać ją, zwłaszcza w dziecku.
To prawda, zwłaszcza, że wydaje mi się, że dziecko jest bardzo chłonne. Jest swego czasu tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam właścicielkę książkoteki, księgarni z literaturą dziecięcą w Krakowie, która powiedziała, że dzieci dokonują zaskakujących wyborów nawet dla rodziców, którzy potencjalnie tak. powinni ich znać. Dzieci są otwarte, dzieci nie boją się tak zwanych brzydkich obrazków, tak. bo to my je tak nazywamy tak. i oprawiamy i chcielibyśmy, żeby wszystko było w takiej, a nie innej formie wizualnej. Natomiast nie. Dziecko przesuwa te swoje granice. No nie bez powodu mówi się o tym, że dzieci są jak gąbki i co nalejemy i co wsiąkną w siebie, wchłoną, no to będzie procentowało później w przyszłości. I to tak. zdaje się, to jest ta sytuacja, o której mówisz, że może my jesteśmy większą blokadą jako dorośli w tym próbowaniu, aniżeli kręcenie nosem samego dziecka, potencjalnego czytelnika.
Tak, myślę, że zdecydowanie. I tutaj zawsze właśnie też postuluję to, żebyśmy zabierali dzieci do biblioteki, do księgarni, tam gdzie są książki. Nie dzieci same wybierają tytuły, które chcą przeczytać. Jeżeli właśnie czytamy co wieczór na przykład, to niech to będą wybory dziecka. Wiadomo, my też podsuwajmy jakoś te książki, natomiast to warto czytać to, co dzieci chcą. No ja mam takie tytuły, które moja córka chce maglować, które ja już nie mogę ich czytać, albo zupełnie nie mogę na nie patrzeć i gdzieś niekoniecznie może się z nimi zgadzam, ale jeżeli jej to też sprawia frajdę i ona odnajduje w tym coś dla siebie, to kurczę, czemu nie?
Czemu jej to odbierać? No przecież tak, to jest radość. Tak. Czytanie ma być radością, prawda?
Tak, tak.
A powiedz proszę, bo zaczęłaś już mówić o tej książce Próbowanie. Powiedz, co poza tą sferą trochę właśnie mistycyzmu, trochę retro w zasadzie, bo obrazki są trochę vintage, cię zafascynowało w tak. tej książce. Dlaczego to jest właśnie tytuł, który przyszedł ci na myśl w momencie tego końcoworocznego prezentu?
Pomyślałam sobie o tym, że to jest taka książka, która w momencie właśnie takich, gdy coś się kończy, gdy coś się zaczyna, może być świetnym wsparciem i takim drogowskazem dla dzieci, które właśnie będą doświadczać czegoś nowego. Czy to będzie, załóżmy, wyjazd na kolonie, jeżeli mówimy o zakończeniu roku szkolnego, ale taka książka również na rozpoczęcie roku szkolnego może się świetnie sprawdzić, wtedy, gdy dzieci znowu wchodzą w nowe relacje, w nowe środowiska, będą się uczyć czegoś nowego, będą doświadczać nowych sytuacji, nowych znajomości. Ja tę książkę też pokochałam, bo też widziałam, jak ona odbiła się na mojej córce, która właśnie często z dużą obawą wchodzi w nowe sytuacje. Woli poobserwować, pobadać, popatrzeć, nie wchodzi tak na hura w różne nowe życiowe właśnie
sytuacje. Po prostu
sytuacje.
Ograniczone zaufanie, no bardzo mądrze.
Dobrze, można to też tak nazwać, okej. Ale też bardzo szybko, w moim odczuciu oczywiście, jako matki, która ją obserwuje, się poddaje czasem. Coś próbuje narysować, nie wyjdzie jej, to rzuci tą kartką, podrze ją po prostu i ona poleci, odejdzie od biurka i już zapomni o tym. Właśnie mając w sobie takie przekonanie, że to od razu już powinno być dzieło sztuki. A wiadomo, że tak nie jest. Nam dorosłym też łatwiej o tym myśleć i panować, chociaż czasami też chcielibyśmy już szybko jakiś cel osiągnąć.
Tak.
Natomiast w tej książce właśnie mamy świetnego nauczyciela, rzeźbiarza, który jest takim drogowskazem dla młodego chłopaka, który chciałby rzeźbić, ale właśnie się boi, bo się boi porażki, boi się błędów, boi się, że po prostu mu nie wyjdzie. A nauczyciel rzeczywiście w bardzo mądry, spokojny sposób pokazuje mu, że tak naprawdę te jego rzeźby, piękne posągi, to też jest efekt długoletniej pracy, błędów, porażek i zaprasza go do takiego ogrodu, w którym właśnie są wszystkie jego porażki i on się z nimi nie żegna, on ich nie wyrzuca, tylko On dzięki nim widzi właśnie, jaką przeszedł drogę, jaką przeszedł zmianę.
Widzi postęp.
Tak, tak, tak. I to jest właśnie przepiękne. I myślę sobie właśnie, że w momencie, gdy dzieci zaczynają nową szkołę albo kontynuują nawet edukację, no to zawsze coś nowego ich spotyka. A to załóżmy, nie wiem, chociażby nauka czytania w pierwszych klasach, gdzie też czasami dzieci się frustrują, bo chciałyby od razu już coś przeczytać, a tutaj okazuje się, że te literki się trochę gdzieś mieszają albo gubią. Więc przy różnych naprawdę przecież sytuacjach nasze dzieci się uczą cały czas czegoś nowego. A to takie podejście, wyluzuj, stop, spokojnie, masz czas, nie od razu osiągniesz po prostu mistrzostwo w tym, co robisz, myślę, że jest bardzo, bardzo potrzebne dzieciom. Pewnie części dzieci, bo może nie każdy tak ma, ale myślę, że jakaś część na pewno.
Tak sobie myślę, że nie wprowadziłyśmy Państwa w nasz sprytny plan i temat rozmowy dzisiejszej, chociaż przepięknie Magda po prostu już nas podprowadziła. A mianowicie szkoła. Szkoła, która jest taką przestrzenią z jednej strony przez niektóre dzieci bardzo pożądaną, gdzie wychodzą z domu, czasami się zmieniają, czy mogą sobie na pewną zmianę pozwolić. To jest taki moment poznawania, moment, kiedy tworzą się grupy rówieśnicze, ale te doświadczenia, które my mamy, czy mieliśmy, czy nasze dzieci mają ze szkołą, no są przeróżne. Skończył się wrzesień, niektóre dzieci zostały pierwszakami, niektóre zmieniły wychowawcę lub wychowawczynię. No i zawsze szkoła jest takim punktem trochę wyjścia do tego, czy można podsunąć dziecku coś, co nie jest lekturą i mogłoby być dla niego fajne. A być może będzie lekturą niemalże obowiązkową dla rodzica i dla dziecka, które pomaga jakiegoś wsparcia. No bo traktuję to jednak jako taki full package, czyli rodzic i dziecko i oni mogą przecież, tak idealny świat, mam wrażenie, by wyglądał. Mogą na siebie wpływać, mogą ze sobą rozmawiać, podsuwać sobie wzajemnie jakieś historie i rzeczy, na przykład książki. No i stąd Magda zrobiła przesiew na swoich ogromnych półkach z zatrważającą liczbą książek i dokonała wyboru, który, no właśnie Magdo, twoim zdaniem, czy jesteś w stanie te książki tak gromadnie połączyć, czy to jest pomoc w podejściu dyskusji, w podjęciu dyskusji o szkole, czy o jakichś wydarzeniach, które mają tam miejsce. Masz taką spójną opowieść wokół książek czy tytułów, które wybrałaś?
Ja bym powiedziała tak, że te książki w sumie łączy to, że one są różnorodne jednak i dotykają takich właśnie aspektów, z którymi dzieci mogą się najczęściej spotkać w szkole, przy czym to są książki, które myślę, że w dużej mierze przede wszystkim budują ich odporność psychiczną, tak bym powiedziała. Mocno, one są takie mocno wspierające i dodające takiego wiatru w żagle. Na tym się chyba skupiłam, bo gdzieś miałam takie poczucie, że ten moment właśnie czy rozpoczęcia szkoły, czy kontynuowania tej edukacji bywa stresujący. Bywa stresujący na tyle, że może się tak naprawdę odbić na całym naszym życiu. Tak zazwyczaj bywa, bez względu na to, czy mamy dobre, czy złe doświadczenia, to one gdzieś tam za nami idą. I książki właśnie, mądre książki, takie, które będą odpowiedzią na bolączki, potrzeby współczesnych uczniów, uczennic, czytane jeszcze razem na przykład właśnie z rodzicem, z opiekunem, z kimś dorosłym, myślę, że będą idealną taką furtką do rozmowy, do przemyśleń, do tego, żeby się zastanowić nad tym, co w sumie się w moim życiu teraz dzieje i jak ja mam sobie z tym poradzić. Więc myślę, że emocje i relacje to są chyba takie najbardziej łączące słowa, te wszystkie tytuły.
Ty też dotknęłaś takiego tematu, który jest dla mnie bardzo ważny, a mianowicie to, żeby nie wyobrażać sobie, że książki załatwią sprawę za nas. Książki, oczywiście są książki, które same w sobie potrafią zabrać w przepiękne światy i najprawdopodobniej podprogowo na pewnym etapie nauczyć czy wskazać jakieś kierunki, kierunki pożądane najpewniej przez dorosłych, bo to też jest jakaś nasza opowieść przecież o tym, co dziecko chłonie, czyli formowanie jakichś wartości moralnych, zachowań, które uznajemy społecznie jako te dobre czy pożądane. Natomiast jest szereg książek i wydaje mi się, że coraz częściej takie książki się pojawiają, które są po prostu punktem wyjścia. Być może dla rodziców, ale też być może dla pedagogów czy nauczycieli. I bardzo się cieszę, że to powiedziałaś, bo nie spychajmy też wszystkiego na te piękne i mądre, ale jednak wciąż tylko przedmioty, które no nie zastąpią dyskutanta, który może stanąć blisko nas czy naprzeciw. Natomiast powiedz proszę, co w takim razie jeszcze wybrałaś? A państwo skrzętnie notują w trakcie słuchania.
Mam książkę, która będzie, myślę, dobra dla takich dzieci troszkę młodszych, w wieku, zakładam, przedszkolnym albo wczesnoszkolnym. To jest książka Mam pomysł. Książka Dagmary Sen, pierwsza papierowa książka wydawnictwa Buka. Mhm. Dlaczego ja ją wybrałam? Wybrałam ją z tego względu, bo ona bardzo pięknie oddziałowuje na wyobraźnię, na kreatywność, na twórcze myślenie naszych dzieci. A dokopałam się do takich badań, które mówią, że dzieci w wieku 3-5 lat, ich kreatywność tak naprawdę jest na poziomie geniuszu w 98% przypadków. To było po prostu coś dla mnie niesamowitego, gdy się o tym dowiedziałam. Mm. Natomiast z czasem to niestety spada, bo później okazuje się, że dzieci w wieku już później 10 lat mają ten poziom geniuszu tylko na poziomie bodajże 30%, natomiast już w przypadku 15-latków ten poziom spada do 12%. Mm. I zasługą tego, zasługą oczywiście...
W cudzysłowie.
Tak, tak. Jest nasz też system szkolny. Właśnie te wszystkie ograniczenia, wszystkie nakazy, zakazy, podporządkowanie się, klucze odpowiedzi powodują, że dzieci przestają wychodzić właśnie poza jakieś ramy, przestają myśleć swobodnie, tylko gdzieś musimy się wpasować w to, czego od nas się oczekuje. I wyobraźnia już tak nie działa. Jeszcze właśnie był ciekawy wynik tego badania, że później w przypadku dorosłych osób powtórzono to badanie i okazało się, że tylko 2% osób na 280 tysięcy przebadanych przejawiało w ogóle kreatywność.
Nie chciałam, żebyś dobijała naszych słuchaczy, bo czułam, że puenta tych badań nie będzie dla nas życzliwa, ale jest to prawdą, że my się sami wtłaczamy w schematy. Oczywiście skrzętnie wszyscy nad nami pracują, żebyśmy się w pewnym formacie zachowywali. No, oczywiście możemy teraz narzekać, nie narzekać. Rozumiem, że wszystko jest potrzebne, ale faktycznie to zabijanie kreatywności, o którym powiedziałaś, jest bardzo dojmujące i nam po prostu doskwiera. I widzimy, że czasami nawet nie jesteśmy w stanie być fajnymi towarzyszami zabaw, bo widzimy raczej konsekwencje, czyli zrobienie domku z koca i przyłożenie go książkami w naszej głowie nie pracuje jako wizerunek wspaniałej twierdzy i zamku, ale perspektywa tego, że jak tylko dziecko za mocno pociągnie kocyk, to spadną książki i nabiją mu guza na głowie. No i te przykłady no niestety, ale można mnożyć, ale skupmy się na tym, że mamy małych geniuszy w domu.
Tak, Tak, więc trzeba ich wspierać w tym, żeby rzeczywiście ta wyobraźnia ich pracowała jak najdłużej na tym poziomie. No i właśnie ta książka Mam pomysł, myślę, że idealnie się do tego nadaje, bo to jest książka, w której możemy się wspólnie z dzieckiem zastanowić w ogóle, czym jest pomysł, jak on wygląda, gdzie on mieszka, jakie są pomysły, jakie ludzie mają pomysły, jakie mieli już pomysły, jakie jeszcze mogą mieć. Świetna jest ta książka, bo cudowne są też tutaj ilustracje przedstawiające właśnie pomysły jako takie stworki w przeróżnych kolorach, o przeróżnych kształtach i ciekawskie, i zadowolone, i smutne, i jakieś zupełnie postrzelone. Są pomysły babci, mamy, taty, małych dzieci. No i przede wszystkim właśnie jest to zachęta do tego, żeby się zastanowić nad tym, jakie my mamy pomysły, na co mamy pomysły, może narysujmy je, może opiszmy je, może zbudujmy, może w jakikolwiek inny sposób je przedstawmy, ale to jest właśnie taka książka, która ja ją nazywam takim gotowym scenariuszem w ogóle do zajęć, czy w przedszkolu, czy w szkole, do tego, żeby właśnie otwierać dziecięce głowy. No i to właśnie nie jest taka książka, którą po prostu damy dziecku i ono sobie przeczyta i tyle, no bo faktycznie książkę przeczytać można w może 5-10 minut, bo tutaj nie ma wiele tekstu. Natomiast to jest książka do zabawy, do dyskutowania i do tego, żeby ona dalej z nami pracowała.
Tak, to prawda. Także proszę Państwa, ja tylko ładnie powtórzę. Mam pomysł i życzę Państwu pomysłów. Dagmara Sen i wydawnictwo Buka, do którego zresztą przyglądnięcia też Państwa namawiam i tego, co proponuję, bo no właśnie, to nie książki papierowe, chociaż jak widać droga się otwiera. No dobrze, to poproszę Cię, żebyśmy popędziły dalej.
Jasne. Mam jeszcze taką książkę, która no tutaj trochę przewrotnie, ale ona będzie skierowana bardziej już do rodziców, nauczycieli, edukatorów. To jest książka Ocalić skrzydła, którą odkryłam w zeszłym roku i zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Bo to jest książka, to jest historia, może nie historia, ale to są refleksje, przemyślenia napisane z perspektywy dziecka, które właśnie jest w okresie szkolnym. I ono nam mówi o swoich potrzebach, przemyśleniach, o tym, co mu się podoba w szkole, w nas, jako nauczycielach czy rodzicach. Pisze o tym, że potrzebuje czasu na odpoczynek, że potrzebuje mieć możliwość powiercenia się na krześle, że nie lubi ocen, że potrzebuje mieć mądrych, wspierających dorosłych dookoła siebie, u których może znaleźć pomoc. I też mówi takie ważne słowa, że jeżeli ty, rodzicu czy nauczycielu, mnie nie lubisz i nie lubisz samego siebie, to popracuj nad sobą, poszukaj pomocy, żeby tak naprawdę być wsparciem dla mnie, dla dziecka. To było bardzo takie wzruszające, pouczające i otwierające mocno oczy. Bardzo gorąco polecam tę książkę, bo ona też pokazuje nam właśnie, że w tym momencie, w którym nam się wydaje, że dla dzieci nauka powinna być najważniejsza, siedzenie nad książkami, czytanie, kolejne zajęcia dodatkowe, to tutaj czytamy właśnie tekst, który mówi: moi rówieśnicy to cały mój świat, moi koledzy i koleżanki to cały mój świat. I to jest dla dzieci w tym momencie najważniejsze, relacje, bycie wśród rówieśników.
Bycie akceptowanym, tak, znalezienie jakiegoś swojego miejsca w przestrzeni. Sami to przeżywaliśmy, ale mam wrażenie, że nie miałaś takiego wrażenia, właśnie może to jest odpowiednie pytanie, czy nie przypominałaś sobie w trakcie oglądania też, czy czytania tej książki, nie miałaś takich flashbacków ze swojej przeszłości?
Tak, miałam, dlatego ta książka tak mocno mi się wryła po prostu. Tak, tak, rzeczywiście. To jest tak, jakby pisano ją o moim życiu tak naprawdę szkolnym. Dodatkowo właśnie jeszcze rzucam na to filtr teraz mojej córki i nie chcę, żeby ona miała takie myśli, takie spostrzeżenia smutne, tylko wiadomo, inne, pogodne. No to jest podwójny ładunek ma ta książka. Ona oddziałuje na mnie jako na moje wewnętrzne dziecko, ale też i na postrzeganie innych dzieci, mojego dziecka.
No to proszę Państwa, to jest takie zadanie domowe od Magdy, mam wrażenie, czyli proszę zaryzykować, podjąć to wyzwanie i może zmierzyć się właśnie z tym, co czasami jest gdzieś obok, albo na co zasłaniamy uszy, bo też tak się może zdarzać. No prawda taka wypowiedziana bardzo dosadnie i dobitnie, a tak mi się wydaje, że w tej książce jest coś takiego, że ona nam daje taką pigułę. Trochę się trzymaj na baczności, o tym zapomniałeś, tego nie słuchasz. No ona może być taka bardzo, bardzo otwierająca. Także dziękuję Ci bardzo za ten wybór, Magdo.
Proszę bardzo.
Więc ja już nic nie mówię i pozwalam Ci frunąć dalej na skrzydłach, które mam nadzieję wciąż masz, że tak powiem, mocno zaopiekowane i trzymające się pleców. Pędźmy dalej przez książkę.
Są rozpostarte, tak. Mam jeszcze książkę dla troszeczkę starszych dzieci. Świat Franki. To jest komiks, taka graficzna opowieść o dziewczynie, o jej życiu, o tym, jak ona znajduje się w szkole, o jej przyjaźniach, o tym, kogo lubi, kogo nie lubi, o relacjach w domu, w rodzinie. Świetnie się czyta, dużo humoru, takiego czarnego humoru, to też jest dosadna książka i taka, która mówi naprawdę wprost. Może dlatego, że główna bohaterka jest też w spektrum autyzmu. Więc możemy sobie tutaj obserwować świat osoby, która może być postrzegana trochę jako inna, która czasem bywa wykluczona niestety w swojej klasie, w szkole. możemy poczuć tak naprawdę na własnej skórze to, jak ona może być odbierana właśnie przez swoich rówieśników. Ale oprócz tego takie spojrzenie pomaga nam, osobom, które być może kiedyś były w jakiejkolwiek sytuacji odtrącone, albo może takie, którym się wydawało, że w czymś odstają, są inne, są gorsze, słabsze, albo po prostu w jakikolwiek sposób inne, to ta książka dodaje bardzo dużo otuchy, że tak naprawdę każdy z nas przecież jest inny, jesteśmy różni, jesteśmy różnorodni, zmagamy się z różnymi problemami, sytuacjami w domu, w szkole, może nam zachorować rodzic, jak w przypadku tutaj Franki, jej mama choruje na serce. Może się okazać, że nie będziemy znać swojego ojca, matki, bo są różne koleje życia, koleje losu i tak się może zdarzyć. I to jest właśnie taka książka o takim prawdziwym życiu, nie lukruje. Ten czarny humor bardzo, bardzo mocno dodaje zalet tej książce, bo po prostu czyta się tę książkę mimo wszystko z uśmiechem na twarzy, chociaż te sytuacje są tu trudne i poważne i dzieci w wieku 11 lat nie zawsze chcielibyśmy, żeby odczuwały takie sytuacje na własnej skórze, no ale nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, wiadomo, różnie wygląda życie, a ta książka się po prostu połyka na jeden raz.
No to proszę Państwa, Świat Franki, wydawnictwo Kropka. Wydawnictwo Kropka w ogóle ma piękne edukacyjne książki i to tak. Dla różnych grup wiekowych i tak sobie myślę, że to może też jest, myślę, że ty się zgodzisz ze mną, prawda, że to jest taki dość bezpieczny kierunek, jeśli chcemy znaleźć taką książkę, która nas trochę będzie łechtać wizualnie, ale będziemy wiedzieć, że kupujemy ją po coś, lubimy wiedzieć, że kupujemy po coś, więc jeżeli jesteśmy rodzicami, którzy potrzebują wiedzieć, że jest tam jakiś element edukacyjny albo taki, który po prostu zostanie z dzieckiem, czy może mu się przydać, to wydaje mi się, że to wydawnictwo jest takie dość bezpieczne w ogóle w przekrojówce książek, które wypuszcza na rynek.
Tak, zdecydowanie. Oni mają i książki właśnie takie edukacyjne, które można wykorzystać nawet chociażby w edukacji domowej, ale mają książki o emocjach. Jest tam też i klasyka literatury. Można sięgnąć przynajmniej po Tomka Sawyera, Toma Sawyera tutaj w tej wersji chociażby. Więc tak, przekrój jest spory i są to takie książki, które można brać w ciemno moim zdaniem.
No dobrze, to czym zakończymy w takim razie tę naszą przebieżkę dzisiejszą?
Tak, mam jeszcze, a właśnie, też z Kropki w sumie książkę. To jest książka Maja i przyjaciele, bo trochę zaczęłam mówić o tej różnorodności i ta książka właśnie o tej różnorodności jest. Bo w momencie, gdy dzieci zaczynają wchodzić w nowe środowiska, w nowe relacje, poznają inne dzieci, inny punkt widzenia, inne rodziny, czasami się przecież zapraszają, odwiedzają swoje domy, swoje mieszkania i mogą wyjść z tej swojej rodzinnej bańki i zobaczyć, że rodziny też mogą wyglądać trochę inaczej. Bo może się okazać, że w rodzinie koleżanki to tak naprawdę mieszkają dwie rodziny, bo załóżmy jest jeszcze babcia, bo jeszcze jest brat cioteczny, a u kogoś innego może się okazać, że nie wiem, koleżanka wychowuje ją tylko mama na przykład, bo tata... Różne mogą być sytuacje, bo na przykład tata zginął na wojnie. Bo książka, o której mówię, właśnie Maja i przyjaciele, jest książką napisaną przez ukraińską autorkę, która wstęp również do tej książki pisała właśnie w momencie, gdy była w Kijowie i gdy w Kijowie wybrzmiewały alarmy przeciwrakietowe. Więc to jest taki dodatkowy... emocjonalny ładunek w tej książce, natomiast oprócz tego, że ona rzeczywiście była wydana właśnie w czasie wojny w Ukrainie, w czasie tych pierwszych miesięcy, to ona się skupia na tym, że właśnie, że jesteśmy różni, ale każdy z nas tak naprawdę jest wyjątkowy i bez względu na to, czy nasza rodzina jest mała, czy duża, czy ilu mamy tatusiów, ile mamy mam, bo tutaj też jest rodzina właśnie Maja, ma na przykład dwie mamy, to tak naprawdę wszyscy zasługujemy na to, żeby być szanowanym, kochanym i lubianym przez resztę, załóżmy dzieci na przykład, nie wiem, w klasie w szkole. Przecież to to nie ma znaczenia. To, gdzie się wychowujemy, przez kogo jesteśmy wychowywani, to nie powinno rzutować na to, jak będziemy odbierani.
Jeszcze tak sobie myślę, że wciąż sporo dzieciaków, ale też sporo rodzin i szkół mierzy się, i myślę, że to jest odpowiednie słowo, z sytuacją jednak napływu osób z Ukrainy. I to jest taka sytuacja, która dla dwóch stron w jakiś sposób jest nowa i dla dwóch stron może być obciążająca. I to też jest taki element, który o tej różnorodności potrafi opowiadać w wieloraki sposób. Ja oczywiście wiem, że sporo takich książek pojawiło się, bo po prostu potrzeba spowodowała, że zaczęliśmy się rozglądać nad tym, w jaki sposób się akceptować i w jaki sposób wchodzić w relacje, jeśli czasem nawet język stanowi barierę, a co dopiero reszta opowieści i doświadczenia. Ale wydaje mi się, że Maję możemy wpisać, prawda, w ten nurt, który gdzieś tam nam się pojawił, niestety tak, wywołany fatalnymi sytuacjami.
Tak, zdecydowanie. Tutaj zresztą historie, które są opisywane, są tutaj historie dzieci właśnie z Ukrainy. Mm. To są dzieci, które dołączyły być może do klasy w Polsce, których życie możemy poznawać, oglądać, czytać o nim. No i jest właśnie różne, no niestety naznaczone wojną i tragedią ogromną, ale jak się okazuje, mamy też wiele ze sobą wspólnego. A co jeszcze jest właśnie ciekawe w tej książce, ona jest napisana też w języku polskim i w języku angielskim. Mamy tak
naprawdę dwustronne,
dwie wersje, tak, w jednej książce, więc może być też właśnie świetnym pomysłem na prezent dla nowo poznanych ukraińskich przyjaciół na przykład.
Moja droga, bardzo się cieszę, że się spotkałyśmy. Czas nas po prostu goni, w związku z tym bezczelnie będę tą, która zakończy tę wielką przyjemność dzisiaj. Bardzo ci dziękuję, Magda, za twoją pracę, w ogóle ogromną, którą wykonujesz, i za to, że podzieliłaś się swoimi spostrzeżeniami. Państwa bardzo namawiam, żeby obserwować ludzi, którzy poświęcają mnóstwo czasu na to, żeby wyprodukować, jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało, treści, które będą fajne, ciekawe, za którymi stoi naprawdę kawał pracy. Magda jest tytanką, w związku z tym sięgnijcie do bloga Mama Basi Czyta i cieszcie się tym, że ktoś przewala za was naprawdę ogromną liczbę tytułów i pokazuje wam, że te są naprawdę wartościowe. A tobie, Magda, życzę po prostu pewnej niezłomności i tego utrzymywania tego levelu, wiesz, wielkiej pracy i emocji i energii, którą wkładasz w tę pracę, czasami niedocenianą, dlatego chciałam to podkreślić.
Bardzo ci dziękuję, naprawdę dziękuję ci za to, co mówisz, dziękuję ci za bardzo przyjemną rozmowę, była to dla mnie bardzo duża radość.
Bardzo się cieszę, proszę państwa, moją i państwa gościnią była Magda Brudnicka, no ja żegnam się z państwem i do zobaczenia w przyszłym tygodniu w Radiu Kraków Kultura.
Nie słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.